Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Witam serdecznie w audycji Porozmawiajmy o kulturze. Dziś naszym gościem jest Mikołaj Wyrzykowski, 17-letni pisarz, miłośnik podróży, zakochany we Francji. W czasie wakacji w cyklu Podróże bez paszportu Mikołaj razem z mamą Anną opowiadali o swoich podróżach kamperem. Do Francji zabrali opowiadanie Mikołaja Otwarte serce. Już wtedy umówiliśmy się na kolejne spotkanie, aby porozmawiać nie tylko o podróżach, bo od tego tematu rozmawiając z Mikołajem nigdy się nie ucieka, ale przede wszystkim o obserwacji świata, literaturze, o pisaniu, winie i o sosnowym lesie. Zapraszam na to spotkanie dziś w francuskich klimatach. Pierwsza książka, jaką miałam okazję przeczytać i którą napisałeś razem z mamą, to były Kudłacze w podróży Włochy na trzy kolie. I to nie jest typowa książka podróżnicza.
Nie, ponieważ to jest powieść napisana przez dwójkę osób, które widziały to samo, ale czytając tę powieść można zauważyć dwa różne spojrzenia na tę samą podróż. Nas interesowały czasami zupełnie różne rzeczy, także można powiedzieć, że opisujemy to samo miejsce, na przykład drogi w Asyżu, nasze wrażenia, ale opisujemy je z zupełnie innej strony. Więc to jest właśnie bardzo ciekawe, to połączenie naszych spojrzeń.
Ciebie interesują rzeczy, które związane są z człowiekiem przede wszystkim. Aczkolwiek jesteś osobą, która potrafi zachwycić się, ale to chyba mama też przecież, bo tutaj miała także okazję o tym opowiadać. Polami lawendy, winnicami.
Podróżując, wychodzę z założenia, że najważniejsi są ludzie, a nie miejsca. Ponieważ miejsca szybko się zapomina. One, wszystkie zabytki, które widzimy, one zlewają się w jedno.
Są do siebie podobne.
Tak, są do siebie podobne. Potem już nie pamiętamy, co było czym, a kiedy spotykamy człowieka, to później to tak jakbyśmy spotykali nowy świat i wymieniamy się, poznajemy coś nowego.
Ale jak powstają te teksty, które piszesz w podróży?
Podczas podróży robię sobie różne notatki. Piszę właśnie dużo notatek, czasami różne wpisy na bloga dodaję. A podczas ostatniej podróży do Francji miałem akurat trochę więcej czasu, ponieważ to była dwumiesięczna podróż, więc miałem takie specjalne miejsce na winnicy, na której trochę czasu spędziliśmy. To była aleja oliwna. Ja siadałem pod jednym z drzew oliwnych, tam miałem stoliczek, krzesło i tam właśnie pisałem. I pisałem to, co się zdarzyło, moje emocje, moje przemyślenia. I tak właśnie powstawała najnowsza powieść.
To są te okoliczności przyrody, w których pisze ci się najlepiej?
Tak, ponieważ wtedy mogłem w pełni poczuć tą Francję, o której pisałem. Mogłem jak gąbkę wchłonąć ją. Winnica, która była naokoło, ten klimat, ciepło, słońce. I później mogłem to przemienić właśnie w jakieś opowiadania czy opowieści.
A w Polsce najczęściej chodzisz do sosnowego lasu, tak? I tam piszesz?
No w sosnowym lesie to właściwie mieszkam, ale też często spaceruję po tym lesie. To właśnie mnie inspiruje. Książka Opowieści sosnowego lasu powstała właśnie po wielu spacerach. Codziennie właściwie spacerowałem po lesie razem z psami. I ta książka wzięła się z tego, że zacząłem się zastanawiać, co kryje się w tym lesie, co jest poza tą powłoką, którą widzę, co jest tam więcej. I zacząłem wymyślać różne istoty, które tam mieszkają, przygody, które one mają. I tak właśnie to się zaczęło. No rysowałem właśnie mapę i później na tej mapie oznaczyłem różne plemiona, różne miasta. I zaczęło mnie to strasznie wciągać.
Byłeś bardzo młodym człowiekiem wówczas, bo miałeś 12 lat, kiedy zacząłeś tę książkę pisać.
Zgadza się, ale to przyszło jakoś tak naturalnie. W pewien sposób ja od zawsze chciałem tworzyć, kiedy nawet grałem w jakieś gry, to zawsze potem też chciałem stworzyć coś własnego. Jakiś miałem program, w którym tworzyłem też własne gry. A z Sosnowym Lasem to było tak, że chciałem go odbić w jakiś sposób. To mnie bardzo inspirowało i chciałem go jakoś pokolorować, ubarwić, żeby to było też coś więcej.
Ale pisałeś to bardzo długo, 2 lata.
Ponieważ to było z przerwami. Pisałem wtedy, kiedy mnie przychodziła wena. Nie wiedziałem, co będzie potem. Zaczynając tę powieść, po prostu raz usiadłem sobie przy biurku i pomyślałem, że zacznę pisać. I później jakoś to pisanie mnie prowadziło. Nie kontrolowałem tego. Właśnie to jest najciekawsze. Najciekawsze w pisaniu jest to, oczekiwanie tego, co będzie później. Nawet sam pisarz nie wie, co będzie później, dlatego to jest takie ciekawe.
Ale teraz wydoroślałeś. Jak chodzisz do lasu, to cały czas jeszcze tkwi w tobie to uczucie, że właśnie minąłeś jedną krainę, a teraz poruszasz się po drugiej krainie?
Jest w tym coś magicznego. Cały czas przychodzą wspomnienia, bo z tym lasem mam nie tylko wspomnienia z powieścią, ale również z moimi własnymi przeżyciami. Ja bardzo często tam chodziłem, bawiłem się tam w chowanego. I właśnie jest takie jedno miejsce, Dolina Czterech Wzgórz, które zawsze będę pamiętał.
I to zawsze będzie Dolina Czterech Wzgórz?
Zawsze będzie Dolina Czterech Wzgórz. I ja lubię do tego powracać, nawet w tym, co teraz piszę, również. To nie umiera, Sosnowy Las jeszcze nie umarł.
Nie, no oczywiście. Tym bardziej, że rekomendując tę książkę, napisałeś: historia świata trwa i każdy może do niej dopisać swoją własną, niepowtarzalną historię. To ty napisałeś do czytelników, aby tak zrobili, aby tak jak było u ciebie, ta twoja książka, opowieści z Sosnowego Lasu, dała początek innym historiom?
Chodziło mi tutaj o wybór. Ponieważ możemy wybrać między takim szarym światem, a między Sosnowym Lasem, w którym jest coś niezwykłego, bo właściwie...
Czyli nie mając Sosnowego Lasu, każdy może mieć swój Sosnowy Las?
Tak, każdy jest tak jakby częścią tego Sosnowego Lasu, ponieważ wydaje się z początku, że to jest coś zwykłego, zwykły las, tam nie ma nic nowego, nie ma nic wyjątkowego, ale tutaj chodzi o siłę wyobraźni, można sobie świat, tworzymy my sami i to zależy od nas, jak postrzegamy rzeczywistość, więc... Można sobie wyobrazić, że właśnie tam są te istoty. Można jakoś tę rzeczywistość ubarwić. I o to chodziło. Mhm. Chodziło o takie, o moc słowa i moc wyobraźni, która potrafi zamieniać ten nasz świat w jakąś wielką przygodę.
To taka baśń dla dzieci, ale myślę, że także mogą z powodzeniem przeczytać ją dorośli, bo to opowieść o życiu, o tym, co jest dobre, co jest złe, jakich wyborów dokonywać.
Tak, wielu dorosłych ją czytało i mówili później, że lubili zatrzymać się nad paroma zdaniami, przerwać czytanie i po prostu pomyśleć o tym. Główna myśl tej książki jest taka, że główny bohater jest mną, który zwiedzam ten las i jest też każdym z nas, ponieważ te dwa światy się przeplatają. One nie tylko istnieją obok siebie, ale przeplatają się i później starają się łączyć w ten jeden świat. Właśnie dzięki innemu spojrzeniu ludzi, którzy odwiedzają las.
To właściwie każda kolejna twoja książka, każdy twój taki pisarski projekt, czy jest to opowiadanie, czy baśń, czy powieść, no to także jest taka historia autobiograficzna troszeczkę.
Od początku tak było. Ja bardzo często korzystam z własnych przeżyć, bo to jest wtedy prawdziwe. Kiedy coś piszę, to jest tak, jakbym zamieniał swój czas. Tak jak pisałem ostatnią książkę przez ten rok, to zamieniłem ten cały rok właśnie na powieść. Oddaję w ten sposób cząstkę siebie i to jest prawdziwe. I też po prostu zamieniam mój świat, tę rzeczywistość, odbijam go w zwierciadle powieści. Ja modeluję ten świat tak, żeby stanowił właśnie coś pięknego, a jednocześnie odbicie tego, co tutaj jest.
To we Włoszech, wracając właśnie do tej książki, co było najbardziej inspirujące? O którym miejscu chciałbyś jeszcze raz coś napisać?
We Włoszech bardzo inspirujący był Assisi. Ja uwielbiam malutkie miasteczko we Włoszech. We Francji tak samo. One są ciche, można się w nich zagubić. Ludzie są bardzo spokojni. Tam można usiąść w restauracji i spędzić tam 2 godziny. Ludzie nigdzie się nie spieszą. Raz tak miałem, że usiadłem, zamówiłem spaghetti i ja zjadłem je bardzo szybko, bo jestem do tego przyzwyczajony. Ale Włosi, którzy siedzieli obok mnie, oni się zastanawiali, brali to spaghetti, nawijali na widelec, później patrzyli w niebo, rozmawiali ze sobą, smakowali każdy kęs. To mi się bardzo podobało i też to zagubienie na uliczkach Assisi, to że czasami zagubiając się tam, można odnaleźć coś zupełnie nowego. I malutkie dróżki, które same prowadzą. Nie wiedziałem tam, dokąd iść i drogi same mnie prowadziły.
No i właściwie nie sposób się zgubić w tych labiryntach, zawsze się wróci.
Zawsze się wróci, to prawda. Ja akurat w Assisi trafiłem na półfinał Mistrzostw Europy, kiedy Włosi grali z Niemcami.
Torunia, w audycji Porozmawiajmy o kulturze w Polskim Radiu PIK. Powrócimy już za chwilę. twoje pisanie nierozerwalnie jest związane z podróżami. Chociażby nawet ten Sosnowy Las to też podróż krótka, ale jednak, tak, spacer. Tak samo jest właśnie z francuskimi opowiadaniami. Pamiętam parę miesięcy temu, przed wyjazdem właśnie do Francji, przyniosłeś opowiadania i powiedziałeś, to są moje francuskie opowiadania, które ja zabieram ze sobą do Francji. I co się z nimi stało? Kto je przeczytał? Do kogo trafiły?
Podróż właśnie najbardziej inspiruje. Podróżując możemy wyjść poza ten mały labirynt, który tworzymy wokół siebie. Możemy zobaczyć, jaki świat jest wielki. I właśnie z podróży przynoszę najwięcej inspiracji, później to zamieniam w opowiadania. Tak się stało, jak byłem w zeszłym roku we Francji. Wtedy wróciłem i zacząłem pisać opowiadania. Były to opowiadania, które mówiły o różnych problemach, o różnych uczuciach, ale miały wspólną cechę, bo rozgrywały się we Francji. Wtedy to bardzo mnie zainspirowało. Zapach lawendy, zachody słońca, widoki, które tam zobaczyłem, małe miasteczka. Zainspirowało mnie ten klimat. I tworzyłem te opowiadania przez cały rok. Tak jak mówiłem wcześniej, zamieniałem ten rok, ten czas na opowiadania.
Zerkałeś na zdjęcia, przypominałeś sobie miejsce i pisałeś.
Tak.
Tylko, że już niestety nie w alejce, nie w Gaju Oliwnym.
Nie, ale wyobrażałem sobie, że tam jestem. I to jest takie połączenie tego, co tam przeżyłem i tego, co przeżywałem tutaj. I przed wyjazdem do Francji w tym roku miałem już sporo tych opowiadań i napisałem jedno opowiadanie specjalne, opowiadanie Otwarte Serce, baśni, którą przetłumaczyłem też na francuski i zabrałem ją ze sobą do Francji i każdej osobie, którą spotykałem, wręczałem to opowiadanie. Ta osoba to czytała przy mnie i mówiła potem, co sądzi o tym opowiadaniu i jakie jest to słowo, które poeta wypowiedział do króla, ponieważ w tym opowiadaniu chodzi właśnie o słowo, które poeta, wracając z podróży, mówi do króla. Król go wcześniej prosi o to, by opisał tę podróż w poemacie. On mu mówi tylko jedno słowo. I to jest jedno słowo, które zawiera w sobie całe życie, słowo uniwersalne, ale jednocześnie słowo, które jest specjalne dla każdego z nas.
Czyli szepnął mu na ucho tylko jedno słowo, zacytuję tutaj fragment opowiadania, potem odsunął się i zobaczył, jak twarz króla blednieje, a następnie rozpala się wewnętrznym płomieniem. W jego oczach również pojawiło się światło. Był ślepy, a nagle przejrzał. Dziękuję ci, powiedział król i zaraz zerwał się z tronu, by pobiec do żony i dzieci. No i właśnie to jest taka zagadka, tak, dla każdego.
Tak, bo później król też przyjmuje to słowo i zaczyna chodzi od domu do domu w stroju żebraka i rozdaje to słowo innym. To jest właśnie taki prezent, to słowo. I każdy, któremu wręczałem to opowiadanie, próbował odgadnąć, co to za słowo. I ludzi to poruszało. Wiele osób dostało to opowiadanie i wspólnie je czytaliśmy. A nawet w Paryżu, jak byłem na Montmartre, spotkałem takiego wędrownego poetę, który siedział właśnie tam na ławce, na jednym z placów i rozdawał różne teksty ludziom do czytania. I ja mu powiedziałem, że skoro pan mi dał tekst, to ja chciałbym też panu coś dać i wręczyłem mu to opowiadanie. On na nie spojrzał, później spojrzał na mnie i zaczął je czytać. Głośno, z ekspresją, tak jak aktor, który właśnie wyszedł na scenę. Miał niezwykły, bawny, taki szorstki głos, charakterystyczny. I czytał je tak, że ludzie, którzy przychodzili, słyszeli je. I ludzie jednak zaczęli się zatrzymywać. Stworzył się wokół niego spory tłumek osób, które słucha tego opowiadania. I później podchodzili do mnie, pytali, co to za słowo. Nigdy bym nie pomyślał, że moje opowiadanie może zostać przeczytane we Francji.
A jakie były propozycje tych słów?
Że to może miłość, czy dobro, a może to jest słowo dziękuję. Ale niektórzy sądzili, że to nie jest jedno słowo, że to raczej chodzi o coś więcej, o jakieś pojęcie, o coś, o taką gwiazdę, za którą warto podążać w życiu. I to jest to słowo, ono wykracza poza nasze zdolności pojmowania. To jest coś właśnie, jakiś sens życia.
A dla ciebie jakie to jest słowo? Właściwie zastanawiam się cały czas, czy powinniśmy je zdradzać.
Myślę, że nie powinniśmy tego zdradzać. To powinna być tajemnica, którą każdy powinien odgadnąć, później zachować dla siebie. To opowiadanie jest zupełnie inne od reszty, które piszę. Kiedyś pisałem takie baśnie, teraz już z tym skończyłem, ale właśnie ten styl tego opowiadania bardzo pasuje do tego, co chciałem przekazać, ponieważ ta cała kraina, król, poeta, to wszystko są symbole. To bardzo łatwo sobie wyobrazić. Można właśnie sobie wyobrazić, że król, on tak naprawdę przychodzi do nas w tym stroju żebraczym, prosi tylko o chleb i wodę i nam daje w zamian to słowo. To wszystko jest bardzo łatwe do wyobrażenia. Bardzo dociera, dotyka, porusza właśnie.
Ile tych opowiadań powstało?
Opowiadaniem było całkiem sporo. Teraz nie wiem już dokładnie, nie liczę swoich opowiadań.
Ale połączyłeś je w jedną całość.
Tak, teraz je połączyłem w jedną całość. Ponieważ jak byłem we Francji, napisałem główny wątek tej powieści. Z tego stworzyła się powieść pod tytułem Zrządzenie losu. I ona opowiada o trójce przyjaciół, którzy wyruszają w podróż do Francji. Oni są w moim wieku, mają po jakieś 17 lat, to są ludzie młodzi. Wyruszają do Francji w podróż i tam dopiero poznają samych siebie. To jest podróż, przez którą chcą oni odejść od utartych szlaków codzienności. Oni chcą doświadczyć czegoś więcej. Chcą poznać, czym jest naprawdę życie i przez tę podróż właśnie szukają własnej tożsamości.
Poeta też jest jednym z bohaterów?
Tak, ponieważ ta powieść jest połączeniem tego, co wymyślone i tego, co jest rzeczywiste. Połączenie właśnie tego faktu i tego, co wymyśliłem. Cała podróż trójki bohaterów jest inspirowana naszą podróżą. Oni odwiedzają te same miejsca, przeżywają podobne przygody. Dochodzi do tego coś więcej, ponieważ to jest opowieść o ludziach w moim wieku, o strachu przed przyszłością.
Czyli wieku licealnym, tak, od razu wyjaśnijmy.
Tak, wieku licealnym. O tym, że nie wiedzą, co dokładnie robić.
A ich głód na życie i na poznawanie no też jest bardzo duży.
Tak, jest bardzo duży i właśnie szukają jakiegoś sensu, szukają tego jakiejś właśnie gwiazdy, za którą mogliby podążać, jakiegoś sensu, własnej tożsamości.
A podróże i stały się dla ciebie taką gwiazdą?
Tak, myślę, że właśnie przez podróże można w pełni poznać życie i można też odnaleźć samego siebie, można odnaleźć to, czego się szuka.
No i właściwie zawdzięczasz tą pasję rodzicom.
Tak, rodzice są pierwowzorami tych bohaterów. Chociaż bohaterowie w tej powieści łączą wiele różnych osób. A cała historia to są właśnie przeplatane opowiadania i ta główna historia, ponieważ jeden z bohaterów jest poetą, który pisze opowiadania inspirowane tym, co widzi. To są wymieszane historie, które poznaje i jego uczucia. I on to zamienia w opowiadania. To są właśnie jego inspiracje. I wszyscy bohaterowie połączeni są przez cykadę, przez symbol cykady, która jest symbolem nieśmiertelności. I ona towarzyszy każdemu z bohaterów. Każdy z bohaterów ma coś wspólnego z cykadą.
Jakiego jesteś w stanie zrobić opowiadanie?
I właśnie chodzi o to, żeby otworzyć serce. Tak jak mówi ten tytuł opowiadania, chodzi mi o to, żeby otworzyć serce poprzez emocje, które opowiadanie wywołuje, poprzez jakieś światło, jakieś ukazanie światła i cienia jednocześnie, ukazanie tych wszystkich barw, zapachów, które wtedy ja czułem, a jednocześnie zaangażowanie czytelnika w to, co ja sam przeżywam, w to, żeby czytelnik samym sobą dopełniał te słowa.
Ta książka Zrządzenie losu to jest książka, która składa się z opowiadań. I kiedy ja od ciebie otrzymałam właśnie to opowiadanie, no to zwróciłam uwagę na przepiękną, kolorową ilustrację. Czy te ilustracje także pojawią się w powieści?
Tak, do paru opowiadań moja koleżanka narysowała ilustrację i również będzie rysowała okładkę. Mam nadzieję, że też ilustracje do tych opowiadań. Ale to nie jest powieść, która składa się tylko z opowiadań, ponieważ inaczej to byłby zbiór opowiadań. To jest właśnie historia trójki przyjaciół, z których jeden jest pisarzem i on te opowiadania tworzy. To jest ukazanie tego, jak podróż, różne miejsca, które odwiedzamy, można zainspirować do czegoś.
A w takim razie możemy już zdradzić, kim są pozostali bohaterowie?
To jest mieszanka osób, które ja znam i one mają przedstawiać właśnie osoby w moim wieku. W wieku licealnym, które wyjeżdżają w taką podróż. Czują pewną pustkę i chcą ją czymś napełnić. To są osoby właśnie, które pragną życia, a jednocześnie nie wiedzą, co dokładnie chcieliby otrzymać.
A dałeś komuś do przeczytania tą książkę? Jakiemuś koledze, koleżance?
Tak, czytały to już moje dwie koleżanki.
I jak? Możesz się podzielić pierwszymi recenzjami, pierwsze recenzentki?
Mówiły właśnie, że świetnie to oddaje nasz świat. Chodzi o to, że to, co my przeżywamy, jedna koleżanka, kiedy przeczytała opowiadanie, które tam umieściłem, krótkie opowiadanie, które ma 3 strony chyba, ona powiedziała: Mikołaj, to musi zostać wydane, bo to jest zbyt prawdziwe.
Ciebie zachwycają także takie właśnie drobne rzeczy, kiedy piszesz właśnie o tym podwójnym espresso w restauracji. Można czytać i czytać, albo właśnie o tym winie leżakującym. No, jeden zobaczy tylko piwnicę z winem i będzie się zastanawiał, za ile może je kupić. Mhm. A kto inny będzie, nie wiem, wpatrywał się parę minut w kurz leżący na tym winie i zachwycał się nim. Interesują cię i zachwycają cię takie detale.
Tak, bardzo. Wydaje mi się, że od szczegółu właśnie można wyjść do tego ogółu. Szczegół o wiele więcej mówi niż jakiś ogół. A jeśli chodzi o winnice, to odwiedziłem właśnie w Prowansji wiele winnic i tam rozmawiałem z ich właścicielami. Oni opowiadali mi o tradycjach, o ich rodzinie. To są winnice, które przychodzą z pokolenia na pokolenie. One mają już czasami bardzo starą historię i wielką klasę tego wina. Właściciele potrafią opowiadać godzinami o winie. Niektórzy są zupełnie szaleni na temat wina. Potrafią powiedzieć, że wino powinno być atletyczne, a jednocześnie liryczne.
Atletyczne i liryczne?
Tak, oni wyrażają się o tym winie jak
poeci. Znam tylko określenie słodkie, półsłodkie, wytrawne i półwytrawne.
Francuzi znajdują o wiele więcej określeń na wino. Są zupełnie szaleni.
Wino też pojawi się w powieści?
Tak, pojawia się w powieści. Ponieważ miałem właśnie wiele przeżyć z winem. Była taka jedna winnica, w której udało mi się spróbować mojego rocznika. Rocznika 97, który ma 17 lat i właściwie mi powiedział, że no, większość win z tego rocznika się nie udała, ale to jest wyjątkowe. I odkorkował tą butelkę i po całym pomieszczeniu rozszedł taki specyficzny zapach. I zaczął dalej mówić. Mówił, że tego lata bardzo dużo padało. Właściwie przez całe lato padał deszcz. A winogrono ma to do siebie, że pochłania zapachy, które roztaczają się wokół. Czyli jak wtedy padało, ono pochłonęło zapach deszczu i grzybów.
Deszczowe wino.
I grzybów. I to właśnie, jak on otworzył to wino, czuć było grzyby. Bardzo czuć było grzyby. I nigdy nie piłem takiego wina. To było coś absolutnie wyjątkowego. I mogę powiedzieć, że teraz już wiem, jak smakuje moje 17 lat, ten mój czas. Smakuje właśnie deszczem i grzybami. Więc właśnie podróż pozwala to odkryć. Pozwala odkryć, jak smakuje czas. To właśnie wina dorastają razem z nami. Winorość jest też podobna do człowieka. Ona dojrzewa, pchnie się ku niebu. Niektórzy właściciele traktują winorośle jak własne dzieci. Widziałem fotografie malutkich winorośli w ich albumach i oni mówią: o, wtedy ona miała parę miesięcy, później trochę więcej, wyrosła i potrafią naprawdę się rozczulić nad tym.
Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję przeczytać tą książkę. Kiedy?
W przyszłym roku.
Trzymamy kciuki.
Mam nadzieję, że zostanie wydana w pierwszej połowie przyszłego roku. I mam też zamiar przetłumaczyć ją na angielski. Nie chciałbym się ograniczać. Kiedy odwiedzałem Francuzów w ich domach, ogromną przyjemność sprawiało im to opowiadanie, które im wręczałem. To był właśnie taki prezent, podarunek. Właśnie to był niezwykły sposób na porozumienie się. Na porozumienie się z tymi ludźmi, których spotykałem, ponieważ to było coś mojego, co im oddawałem. I z tego też samego powodu chcę przetłumaczyć moją książkę, po to, żeby porozumieć się z ludźmi w moim wieku, z różnymi ludźmi, którzy mieszkają nie tylko w Polsce, mogą mieszkać w Ameryce czy w Anglii.
Bo to miałoby być tłumaczenie na język angielski.
Na język angielski, tak. I chodzi właśnie o takie porozumienie się, o takie podzielenie się pasją.
No a książka, okazuje się, i tekst pisany, słowo, cały czas się świetnie do tego nadaje.
Słowo nie umiera. Jest wiele osób, które coś pisze, które coś robi. Ja jestem jedną z nich, właśnie próbuję. Słowo od zawsze mi towarzyszyło. Ja, kiedy zacząłem czytać pierwsze książki, to było coś naturalnego, że chciałem to stworzyć. Kiedy zacząłem czytać, zacząłem też pisać. To było coś bardzo naturalnego. I to trwa do dzisiaj.
Domyślam się, że z opowiadań, tak? W pierwszej, drugiej, trzeciej klasie miałeś same piątki. Były najdłuższe.
No i oceny się nie liczą.
Oceny się nie liczą, ale były najdłuższe, co? Pamiętasz jeszcze, masz się, przechowujesz jeszcze te zeszyty?
Tak, przechowuję. Pierwsze powieści, które napisałem. Pamiętam, że jak byłem w podstawówce, to nie jest powieść akurat, ale zrobiłem coś takiego jak karta pracy, ponieważ wtedy wypełnialiśmy karty pracy. Ja też zrobiłem coś takiego dla rodziców, bo pomyślałem, że skoro ja to wypełniam, no to rodzice też mogliby i cała rodzina.
Czyli im taki przygotowałeś pracę domową.
Tak.
A pamiętasz pytania, na co musimy odpowiadać?
Akurat wtedy, ciekawa jestem. Akurat wtedy byłem zafascynowany Scooby-Doo. Miałem pluszaki właśnie ze Scooby-Doo. Oglądałem filmy ze Scooby-Doo i to były różne rebusy, a także takie zadania jak napisz, co teraz może robić Scooby-Doo, albo co zrobiłby Scooby-Doo, gdyby spotkał kosmitów i tak dalej. I z tego i tak to się zaczęło, później to trwało, później zacząłem pisać też inne powieści o pięciu psich detektywów, tak jak kupiliśmy sobie pierwszego psa, albo inne powieści właśnie o nas, o tym, co my przeżywamy, tylko w takim innym świecie, zawsze w trochę innym odbiciu.
To też trochę pamiętniki.
Każda powieść jest po trochu pamiętnikiem, bo pisarz zawsze jest subiektywny, zawsze przelewa to, co on widzi, to, co on czuje, więc każda powieść jest po trochu pamiętnikiem. Tylko, że to jest trochę zniekształcone, to jest przesiane przez sito, bo pisarz nie może tylko siedzieć w domu i pisać. To by było coś dziwnego i to by było nieprawdziwe. Musi właśnie wyjść poza dom, musi zacząć podróżować. Nie może być też perfekcyjny. Trzeba zanurzyć się w jakiś nieład, chaos i z tego chaosu właśnie stworzyć coś nowego.
W audycji Porozmawiajmy o Kulturze w Polskim Radiu PIK gościmy dziś, przypomnę, Mikołaja Wyszykowskiego, pisarza i podróżnika z Torunia, który ma 17 lat, a idealnie zaraża swoją pasją. Twoje pisanie oczywiście nierozerwalnie związane jest z podróżami. Były Włochy, Sosnowy Las, tam gdzie mieszkasz. Aktualnie triumfuje Francja, ale czy już myślisz o kolejnym kraju, o kolejnych inspiracjach, o innych klimatach?
Nie mam pojęcia, jestem otwarty, ale lubię po prostu kraje, gdzie jest ciepło. Lubię Włochy, lubię Francję.
No ale gdzie byś chciał teraz jechać, jakbyś tak...
Jakie są plany? Wakacje? Chciałbym jeszcze raz pojechać do Francji.
Czyli jednak Francja.
No, do Włoch też chciałbym pojechać, ale teraz właśnie uczę się języka francuskiego i chciałbym go jeszcze trochę podszkolić. I we Francji byłem na wolontariacie na przykład, to tam bardzo podszkoliłem język, albo właśnie rozmawiając z winiarzami, rozmawiając z Francuzami, których spotykałem, to bardzo pomaga. Nie ma żadnych przeszkód. Później trochę głowa mi bolała, jak po tylu godzinach rozmowy po francusku, ale chciałbym tam jeszcze raz pojechać. Chciałbym jeszcze raz doświadczyć tego, co doświadczyłem.
Być może wtedy już zabierzesz całą powieść ze sobą, a nie tylko opowiadanie otwarte
tak,
serce.
Tak, mam nadzieję. Myślę właśnie też może o studiach we Francji albo w Anglii. Chciałbym poznawać te kraje.
Zanim spełnią się twoje marzenia, to możemy naszych słuchaczy zaprosić na dwa spotkania z tobą w Toruniu w ramach dwóch zupełnie osobnych imprez. Pierwsze już za chwilę.
Pierwsze odbędzie się w tę niedzielę, 16 listopada, to jest spotkanie podczas festiwalu Toruń z Pasją. Spotkanie odbędzie się o 16:30 i będę podczas niego opowiadał o inspirującej codzienności. O Sosnowym Lesie, tak jak już mówiłem, o tym, co widzimy i co może nas inspirować, ale nie tylko inspirować do pisania. Chodzi też właśnie o proste inspiracje, o to, że możemy gdzieś pojechać, na przykład do znajomych, odwiedzić ich, możemy poznać jakiś przepis kulinarny, możemy dowiedzieć czegoś ciekawego, jakaś historia może nas zainspirować, to co zobaczymy, idąc ulicą. Ja właśnie będę mówił o takich prostych inspiracjach i o tym, jak poprzez te inspiracje można ubarwiać życie.
Żebyśmy się tak nie spieszyli, dostrzegali właśnie te detale.
Tak, tak jak właśnie jest we Włoszech, trzeba się zatrzymać, usiąść nad tym talerzem spaghetti i nie spieszyć się. Można siedzieć w restauracji przez 2 godziny i to jest właśnie piękne.
I to jest spotkanie, które gdzie się odbędzie?
Ono się odbędzie na ulicy Bartkiewiczówny.
W ramach festiwalu Toruń z pasją.
Zgadza się.
A następne spotkanie już w ramach festiwalu książki. Pod koniec listopada.
Tak, to spotkanie odbędzie się 28 listopada, też o godzinie 16:30 w Muzeum Podróżników. Tam będę więcej opowiadał o podróżach. O podróżach, które też inspirują. Podróże dalsze, tak jak Francja czy Włochy, nocowanie na winnicach, nocowanie u Francuzów na kanapach oraz chociażby te podróże bliższe, takie jak właśnie spacery po samym lesie i to, do czego to może zaprowadzić. Bo czasami trzeba uważać, jak się poznaje nowe miejsce, jak się wchodzi do jakiegoś lasu, ponieważ czasami no, może z tego powstać książka.
Teraz tak naprawdę czekasz na odpowiedź od wydawców, do których napisałeś i wysłałeś swój rękopis, Zrządzenie losu, ale czy już w takim razie w oczekiwaniu na ich decyzję piszesz coś nowego?
Cały czas coś piszę, bo cały czas coś się dzieje i ja to przelewam na papier. Teraz bardzo spodobało mi się pisanie różnych krótkich form, takich opowiadań impresji. O, jakieś strumienie świadomości. Albo piosenek.
Teksty do piosenek?
Tak, ostatnio polubiłem całe piosenki. Ostatnio polubiłem właśnie tworzyć piosenki. Strasznie mnie to zafascynowało i wciągnęło.
Bo ty też grasz.
Ja właśnie gram. Gram na pianinie, trochę też uczę się grać na gitarze. Więc moją drugą pasją jest właśnie muzyka. I połączenie pisania i muzyki strasznie mnie zafascynowało. I ostatnio stworzyłem właśnie trochę tych piosenek. Na razie trafiają do szuflady, ale mam nadzieję, że jeszcze coś z nimi zrobię. Sam może nauczę się śpiewać, albo znajdę kogoś, z kim będę mógł to grać. Staram się właśnie znajdować takich różne osoby, też, które śpiewają. I z nimi mogę śpiewać chociażby w szkole.
Mikołaj, a w takim razie masz jeszcze czas na przeczytanie jakiejś swojej ulubionej książki?
Staram się mieć czas.
No bo książki są twoją pasją, w takim razie jeszcze może na zakończenie poleć nam jakiś tytuł. Co warto przeczytać?
Tak jak już mówiłem wcześniej o powieści Zrządzenie losu, tam właśnie zastanawiałem się nad czymś, nad takimi zrządzeniami losu, bo podczas podróży do Francji doświadczałem wiele takich magicznych spotów okoliczności, dzięki którym coś niezwykłego się działo, co w ogóle mogłoby nie mieć miejsca, gdybym akurat tam się nie znalazł. Pytanie, czy to jest przypadek, czy przeznaczenie. Czytałem właśnie taką powieść Most San Luis Rey, Thorntona Wildera. Autor dostał za to nawet nagrodę Pulitzera. I ona właśnie mówi o przypadku i o przeznaczeniu, ponieważ opowiada historię 5 osób, które giną w Peru, ponieważ załamuje się pod nimi most. Autor dokonuje takiej retrospekcji i zagłębia się w życiorysy tych postaci, zastanawiając się, czy tak właśnie miało być, czy też co oni zrobili w życiu, że właśnie tak się stało, czy może to był przypadek.
Znalazłeś już odpowiedź na to pytanie?
Ciężko jest znaleźć odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że coś, co jest w naszym życiu najmniej przypadkowe, to właśnie bardzo często są przypadki. Często tego doświadczam. Nie potrafię tego wytłumaczyć. To się po prostu dzieje. Jerzy Hoffman podczas spotkania na festiwalu Toffee Fest powiedział właśnie: ja nie życzę wam pieniędzy, bo na Titanicu wszyscy byli bogaci. Życzę wam farta, po prostu. Chodzi o to szczęście, o to zrządzenie losu.
Na festiwalu Toffee Fest też ciebie coś zainspirowało?
Zainspirowała mnie właśnie spotkania z twórcami, z Jerzym Hoffmanem, z Danielem Orbyskim, chociażby też z Danutą Szaflarską. To było coś bardzo inspirującego, spotkać osobę, która ma 100 lat i wciąż jest radosna, jest pełna życia. To jest coś bardzo inspirującego, bo ludzie, których spotykamy, właśnie tworzą nas. Jesteśmy taką sumą tych wszystkich ludzi, których spotykamy. Później można brać przykład właśnie z takich osób.
Czyli Mikołaj, nie życzę ci pieniędzy, a życzę ci, jak mówił Jerzy Hoffman, farta.
Tak.
Dziękuję uprzejmie za rozmowę, za wizytę w studiu. Polecamy raz jeszcze spotkania z Mikołajem Wyrzykowskim. Najbliższe już jutro w ramach festiwalu Toruń z pasją, oczywiście w Toruniu. Na stronie Toruń z pasją znajdą Państwo wszystkie szczegóły tego wydarzenia. Zapraszamy także na strony, które prowadzi Mikołaj. www.mikolajwyrzykowski.pl oraz kudłaczewpodróży.pl. Miłej lektury. W audycji Porozmawiajmy o Kulturze to już wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę, wspólnie spędzony czas. Słyszymy się za tydzień. Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Bye, bye, bye.